Adolf Abrahamowicz. Po burzy. Część pierwsza. Rzecz dzieje się w małym miasteczku.
To krocet z tym...
Panie!
Zaraz. Polem!
Cały jestem mokry.
Cały przemokłem. Nie mam słów dla wyrażenia panią... Panu mojej wdzięczności.
To było moim obowiązkiem.
Co?
Niech pan odstawi ten...
Pan płaczesz?
Nie, jestem...
Wzruszonym. I ja także. Wyobraź pan sobie, co to za szalony pomysł. Moje siostry, dwie stare panny, przysłały mi dziś w dzień moich urodzin konia wierzchowego. Taki pomysł mogą mieć jedynie stare panny. No,
wybacz, panie, nie są takie stare. Bardzo zresztą przyjemne. To słodycz serca, łagodność charakteru.
No to wszystko może w łaskawych oczach pana. Ale ja tego nie widzę. Lecz wracam do mojego opowiadania. Oprócz tego konia kuzynka moja przysłała mi ten stary czerwony parasol. No. Ma to być grat familijny mego pradziadka. I wyobraź pan sobie, mnie byłemu kupcowi, mieszczaninowi, zachciało się wyjechać. Niewiele namyślając się, zamiast szpicruty, biorę parasol. Wyjeżdżam, szkapa ledwo się wlecze, nagle zrywa się burza. Grzmoty, błyskawice. Otwieram to familijne straszydło.
Odstaw pan tu.
A niełaskawy, jak go spostrzeże mój wysłużony artylerzysta. Staje, panie Dęba, aż mi ciarki przechodzą. O, tak!
Taki artylerzysta.
A, no... Proszę. Wybrakowana szkapa kanonierska, na której jechałem, jak zacznie panie manewrować, to przodem.
To tyłem.
Gromada trutni próżniaków, śmiejąc się dookoła mnie, oblega i wykrzykuje: hop, ha, hop, ha. Ja zaczynam czerwony parasolem im grozić. Koń jeszcze więcej szaleje, w tej okropnej chwili zjawiasz się pan z szybkością.
Meteora, tak, ja wiem.
O tak, meteora, błyskawicy piorun. Zatrzymujesz moją szkapę, gromisz gamoni i ocalasz mnie. Tak, jestem drogiemu panu bardzo obowiązanym i niczego w tej chwili nie odmówiłbym.
Pomyśl na sposobność. Spróbujemy skorzystać z jego rozczulenia. Szanowny panie, nie chwalący się, starałem się panu, o ile moje skromne siły na to pozwoliły, być użytecznym, nie wymawiając oczywiście, broń Boże. Wyrządziłem panu niejedną grzeczność z poświęceniem.
O, tak, z poświęceniem, to prawda. Prowadząc konia przez całe miasto, zdjąłeś pan swoją pąsową krawatkę, a żeby go nie spłoszyć, pan dla mnie szedłeś bez krawatki, wobec tylu kobiet. Bez krawatki.
Robiłem to w pewnych zamiarach. I tak...
Wiem już, jak się wywdzięczyć. Poślę mu ćwiartkę cielęciny i cztery butelki wina węgierskiego.
Nie chwalący się wówczas, kiedy pan byłeś jeszcze właścicielem korzennego sklepu, robiłem skuteczną reklamę pańskim hiszpańskim winom.
Przymawia się do hiszpańskiego wina?
Nie chwalący się, udowodniłem to całemu miastu, iż pan należysz do drogiej, odrębnej rodziny kanikułów, którzy są szlachcicami herbu d'oliwa.
Niemiły z tym wypominaniem.
Nareszcie starałem się notariuszowi, który, że tak powiem...
No, bez ceremonii, mów pan. Emabluje moją żonę.
Otóż w imieniu pańskim dałem notariuszowi do zrozumienia, żeby zaprzestał tego nadskakiwania, ponieważ moja przyjaźń dla pana...
Truchleje, z czym on w końcu wyjedzie.
Otóż, drogi panie, już od roku szukałem chwili, w której mógłbym szczerze wyjawić panu zamiary, dla których w domu pana dobrodzieja tak często bywam...
I nieraz, kiedy miałbym sposobność wypowiedzenia tego, co czuję, myśl, że nie dałem się jeszcze poznać dostatecznie, że nie pozyskałem zupełnego zaufania, wstrzymywała mnie od tak ważnego kroku. Dziś jednak, w tak pięknej chwili, w której pan sam oświadczyłeś...
Cóż ja oświadczyłem?
Że niczego mi nie odmówisz.
Co pan robisz?
Proszę o rękę córki pańskiej, pan Zofii.
A niech go diabli wezmą. To się złapał.
Ależ, kochany panie, tak niespodziewanie, tak nagle. Nie sądziłem zresztą, że tego rodzaju żądanie. Pan mnie pojmujesz. Ojciec, który jako ojciec...
Pojmuję. Dla ojca, który ma jedynaczkę, taka chwila uroczysta jest przejmująca. Lecz wierz mi, pan... Nie chwalący się. Ja też jako ojciec, chciałem powiedzieć, jako zięć, zdołam odpowiedzieć pańskim oczekiwaniom.
A to mi zajechał.
Otwarcie, z przykrością wyznać muszę panu, iż jako ojciec decydować tu nie mogę, lecz głównie moja żona, moja córka i moje dwie siostry, które zrobiły zapisy dla mojej córki pod warunkiem, jeżeli w wyborze pójdę za ich radą. Nie łakomię się na te zapisy, ale jak ojciec, moja żona jako...
Więc będę musiał przejść przez alembik ciotek.
A tom się zagalopował niepotrzebnie.
Z siostrami pana dobrodzieja od dawna łączy mnie znajomość i liczę, że będą mi przychylne.
Kochany panie, uprzedzam, że z nimi niełatwa sprawa. Mam spis oddalonych konkurentów prowadzony przez moje siostry. Jest tam kilka znakomitości. Dwóch lekarzy, jeden mecenas, jeden sędzia.
Dołożę wszelkich starań, żeby ich sympatię zyskać, ale przede wszystkim liczę na pana.
Moje siostry dziś przyjeżdżają. Staraj się dać im bliżej poznać.
Z córką i żoną pana dobrodzieja mógłbym zaraz pomówić w tej sprawie.
Jak nagli, a nie rzekł.
Drogi panie, zechciej poprosić, panie, tutaj.
Zaraz, zaraz.
Nieznośny. Poprosić moją żonę i córkę.
Pewnie wyjechały na spacer. W taką burzę.
Jakaż to okropna burza. Mógł być fatalny wypadek.
Co? Już wiecie. No pewnie całe miasto już o tym mówi.
O czym?
Że omal z konia nie spadłem.
Nie, o tym nie wiemy.
Otóż macie, niepotrzebnie wypaplałem. Mniejsza o to. Ale pan Rumbaliński...
Pełen poświęcenia. Nie mam słów dla wyrażenia mu mojej wdzięczności.
Pan Rumbaliński za często się poświęca, ale cóż to się stało?
Złego nic.
Ale mogło źle się skończyć dla nas.
Cóż takiego?
Pan Wacław spłoszył konie.
Ale zaręczam panu dobrodziejowi.
Wyobraź sobie, chciał nam konno obok powozu zrobić... Zawsze zapominam, jak się to mówi.
Fensterparade.
O, tak jest. Fensterparade.
Jak to? Więc pan jako bezpłatny praktykant konceptowy trzymasz wierzchowca?
A czyż ta posada ustawą rządową wzbrania jazdy konnej?
Nie, ale...
To jakiś fatalny dzisiaj dzień dla wierzchowców.
Raczej dla jeźdźców.
Zobaczywszy, że uprząż pękła, zbliżyłem się na koniu, ażeby...
Uprząż pewnie kupiona na licytacji.
Mógłbyś pan być mniej dowcipnym.
Konie się tedy spłoszyły.
Tak jak mój koń.
Poczęły uciekać.
Mój stał na miejscu i wierzgał.
Pan Rumbaliński z całą energią, a raczej z heroizmem właściwym notariuszom, rzuca się z kozła, chwyta konie.
Tak jak Dionizy.
Ależ nie pan Dionizy, tylko pan Rumbaliński. Ach, jestem tak oczarowaną pańską energią. Tak dalece jestem mu obowiązaną, że niczego w tej chwili nie odmówiłabym drogiemu panu.
To też spodziewam się przychylnej odpowiedzi co do córki pani.
Aha, aha.
Cóż znaczy to? Oho, oho, cóż cię tak zadziwia?
To, że nie pojmuję, jak mogłaś się zdecydować na podobną przejażdżkę.
Przejażdżka byłaby wcale przyjemną, gdyby nie Wacław, który konie spłoszył.
No niech mi pan przebaczy, no, ale udowodnię, że...
Nie o to mi chodzi, tylko że spacer bez mojego przyzwolenia, bez mojej opieki, spacer w mojej nieobecności.
Panie Rumbaliński, nie zwracaj pan na to uwagi.
Nieprawdaż, panie Dionizy?
Cóż robić? Pan notariusz, który często legalizuje, sam nie dość legalnie postępuje.
Kaś, już pana prosiłem, ażebyś w swoich słowach poskramiał się.
A jeśli mnie się podoba tak mówić?
Ale mnie się to nie podoba. Śmieszny rywal. Parodia kochanka.
Panowie, dzisiaj urodziny mojego męża.
Ach, to fatalny dzień. Dobrze mu palnąłeś. Dziękuję panu.
Ja państwa już pożegnam. Jestem cokolwiek wzruszony, wzburzony. Moje nerwy. Pójdę na świeże powietrze, lecz za chwilę powrócę.
Mam pańskie przyrzeczenie.
Czekamy. Czekamy, czekamy.
Nie zapraszaj go, to nieznośny człowiek.
A ten pan notariusz dla mnie jeszcze nieznośniejszy. Nie zapraszaj tego, a ja tamtego nie będę prosił.
Cóż takiego?
Patrzcie w okno! Awantura!
Pewnie pan Dionizy kark skręcił.
Wiatr schwycił i połamał czerwony parasol.
Niech go tam diabli porwą.
A konie pana notariusza spłoszyły się. Na miejscu przed gankiem wywaliły i połamały powóz.
A to nieszczęście. Ach, ten parasol, ten parasol!
Żegnam państwa na chwilę. Widzisz mój kapelusz? Ciekawy jestem, jak się nie ożenię z jego córką, kto mi szkodę wróci.
Ach, to nieszczęście! Trzeba pójść, zobaczyć!
Cóż tu się dzisiaj dzieje? Jakieś licho łamie konie, wywraca notariusza, płoszy mój parasol, moją żonę, moją córkę. Nie.
Droga panno Zofio, no staraj się pani matkę przekonać, że ja nie byłem powodem tego wypadku.
Ależ panie Wacławie, wierzę ci, miałabym ciebie posądzać o taką nieostrożność, ciebie, który przecież pragniesz mojego dobra.
O tak, 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 droga panno Zofio. I dziś właśnie chciałem rodzicom oświadczyć się, no i gdyby nie ten wypadek.
Dlaczegoż pan cały rok zwlekasz? Wahasz się?
Kiedyś, no później... Później pani to wytłumaczę. Na teraz pozwól, ażeby to zostało moją tajemnicą.
Dziś przyjeżdżają moje ciotki. Staraj się pan im przypodobać. W przeciwnym razie wszystko stracone.
Panno Zofio, cóż mam czynić, aby je pozyskać?
Mój Boże, ciotki są poczciwe, dobre, tylko kapryśne, wymagające. Prędko się obrażają.
Jak wszystkie stare panny. To okropne, no. Odchodzę, panno Zofio. Nie chcę bowiem, ażeby zastawszy nas tu razem, czyniono pani wyrzuty. No, za chwilkę będę z powrotem. No, panno Zofio, no w tobie pokładam jedyną nadzieję szczęścia całego życia.
Mama widocznie chciałaby mnie wydać za notariusza, ale ja za niego nie pójdę. Ja go nie cierpię. On taki gwałtowny, szorstki, gdy przeciwnie, Wacław, taki łagodny, taki dobry. A jakie Wacław ma oczy. Chciałabym mieć jego oczy.
Chwała ci, panie. Nic się nie stało.
Chociaż na chwilkę pozbyłem się tego natręta. Po co temu notariuszowi ekwipaż potrzebny?
Twoje uwagi nie mają sensu.
Teraz najlepsza chwila powiadomić je o nowym konkurencie Dionizym. Moja kochana żono i moja droga córko, zbliżcie się.
Cóż takiego?
Są chwile w życiu, w których zarówno matka, jak i ojciec nie mogą mówić bez pewnego rozrzewnienia. Taką chwilą uroczystą jest dzień dzisiejszy. Dziś bowiem oświadczył się o rękę Zosi.
I mnie się oświadczył.
Co i wam? Dionizy się oświadczył?
Ależ notariusz, nie Dionizy.
A mnie Wacław.
Notariusz oświadczył się o Zosie?
O kogóż miał się oświadczyć? Przecież mamy tylko jedną córkę.
Moja droga. A ja go posądzałem. A niechże mnie.
O cóż go posądzałeś?
Nic.
Jak widzę, jesteś zadowolonym i zgadzasz się na notariusza, któremu z mej strony przyrzekłam.
Na notariusza nigdy się nie zgodzę.
Za cóż mnie całujesz?
Dzisiaj moje urodziny. Jestem rozczulony, że i Wacław także się oświadczył. Dobrze słyszałem?
Tak jest, proszę papy.
I wszyscy trzej oświadczyli się po burzy. No, słyszałem, że ludzie wieszają się w czasie burzy, żeby się żenili. Tego jeszcze nie było.
Jak uważam, chcesz popierać Dionizego.
Tak jest. Jako ojciec mógłbym postąpić sobie despotycznie, absolutnie, ale dziś moje urodziny. Przemawiam przeto do was nie jako ojciec, ale jako człowiek, jako przyjaciel za Dionizym. Muszę mu oddać tę sprawiedliwość, że wyświadczał mnie i wam różne grzeczności, a czynił to w tym celu, ażeby pozyskać rękę Zosi i nasze zezwolenie. Dlatego ja za nim zawsze przemawiać będę.
Wierz mi, Zosiu, słuchaj matki, notariusz to ideał męża. Co za odwaga w tym człowieku, jaka energia.
Proszę rodziców, ja za żadnego z nich nie pójdę.
Więc za kogoż?
Za Wacława.
Koncept praktykanta?
Bezpłatnego?
Ależ Zosiu, to być nie może!
Moja mamo, nie gniewaj się na mnie, ale...
Żeby przynajmniej miał jakiś mająteczek.
Ale to panie goły jak turecki święty.
Kiedy ja go kocham.
Tak ci się zdaje.
Z pewnością.
Taka miłość prędko mija.
O nie, nigdy mateczko.
No, skoro ona go kocha, należałoby może zastanowić się.
Ej, ty się nad tym nie rozumiesz. Mnie moja znajoma hrabina powiedziała, niech pani w wyborze zięcia na kochanie nie zważa. Byle był szacunek. Miłość znajdzie się po ślubie.
Kto by temu wierzył, co tam jakaś hrabina powie?
Ależ to powiedziała moja znajoma, hrabina, wykształcona i mądra kobieta.
Dionizy i notariusz to stare graty.
Z gratami cicho!
Jak się Wacław ze mną nie ożeni, to oboje pomrzemy.
On jeżeli chce, niech umiera. Tobie nie pozwalam.
Tak jest. Nie będziemy jedli ani pili nic a nic i pomrzemy.
Zosiu, dziś moje urodziny.
Otóż widzisz, tak się dzieje, jeżeli w domu bywa bezpłatny praktykant. Ależ moja Zosiu, i tak o twoim przyszłym mężu twoje ciotki będą decydować.
A przecież nie można lekceważyć dwóch takich sukcesji. One zapewniają ci przyszłość.
Ale ciotki będą tak długo przebierać, aż ja się zestarzeję, jak i one.
Zosia ma rację. Już 17 konkurentom odpaliliśmy z powodu tych sukcesji i dziwnych żądań moich sióstr.
Bo moje ciotki będą wybierać, przebierać tak długo, aż zgorzknieje, skwaśnieje jak i one. I zostanę starą panną.
Ależ Zosiu, uspokój się. Słychać, Turko?
To pewnie moje siostry. Zosiu, idź zmyj oczy. Wstydź się płakać.
Było to słuchowisko Po burzy Adolfa Abrahamowicza. Osoby: Kanikuła, Mirek Majewski, Gertruda, jego żona, Kinga Hędzel, Zofia, ich córka, Kinga Szymanek, Dionizy, Jarosław Zoni, Rumbaliński, notariusz, Przemek Gąsiorowicz, Wacław, praktykant konceptowy, Józef Szopiński, muzyka, Grzegorz Tylec, adaptacja radiowa, Małgorzata Żurakowska, realizacja, Jarosław Gołofit.